Dalszy ciąg naszej książki Chrześcijanie pierwszych wieków. Dzisiaj będę mówił o liście Klemensa do kościoła w Koryncie. Ale zanim wam powiem o tym liście, zanim zobaczymy, co w tym liście jest, zaczniemy od Klemensa. Kto to był? To był trzeci biskup Rzymu po Piotrze Świętym, czyli trzeci papież. Kolejno był Piotr, Linus, Anaklet i Klemens, więc dość dawno zamieszkał czasy. Był biskupem Rzymu, czyli pełnił funkcję papieża przez około 10 lat. To jest rok 92 naszej ery do 101. Z Klemensem wiążą się różne opowiastki, legendy. Na przykład jest jakieś tam romansidło, jak pielgrzymował, jeszcze był kawalerem, pielgrzymował do Ziemi Świętej. Są różne jakieś tam cudowne uratowania, uzdrowienia. Kuzyna Flawiusza, cesarza, też jakoś tam według jednego z podań uratował. Natomiast te wszystkie legendy i podania rodziły się później, więc trochę są na pewno ozdobione. Też ciężko jest powiedzieć, jakie było pochodzenie tego Klemensa, no bo czasy dawne. Są dwie opcje dość podobne. Jedna to jest, że to był Żyd, świetnie obeznany z kulturą grecką. Druga opcja, że był poganinem, który utrzymywał dość bliskie kontakty z synagogą, ale też urzędował z Grekami, przez co świetnie znał ich mentalność, zwyczaje, język. Na pewno możemy powiedzieć na podstawie tego, co mamy po Klemensie, że kapitalnie znał Stary Testament, który często cytował albo w oryginale, albo w przekładzie Septuaginty. Też nieźle posługiwał się Nowym Testamentem. Jego hobby były Ewangelie i listy świętego Pawła. To tyle o Klemensie, papieżu trzecim z kolei po Piotrze. Przypominam, około 100 roku urzędował. I teraz tak, napisał list do Koryntu, bo w Koryncie źle się działo. Powodem był spór, który doprowadził do rozłamu tej wspólnoty w Koryncie. Jeszcze chwilę, gdybyśmy pomyśleli o Koryncie. Korynt był dość bogatym miastem, bardzo bogatym. Miał chyba z portu przeważnie żył. Natomiast tam, gdzie jest bogactwo, tam też jest dziadostwo, więc tam różne rzeczy się działy. Można poczytać trochę w Ewangelii, a w Nowym Testamencie, jak Paweł do tych Koryntian się zwraca, żeby trochę się opamiętali. No dobrze, więc były tam jakieś przekomarzania, niesnaski i doszło do rozłamu. I Klemens pisze list, który początkowo był w kanonie Biblii, co ciekawe, czyli traktowano go jako księgę Nowego Testamentu. Później skreślono. Znaczy, raz był, raz nie był, aż w końcu nie był. I tak, zaczyna od pochwały. Co ciekawe, on nie zaczyna od razu od nagany, a zaczyna od pochwały. Przypomina czasy przeszłe, przypomina wierność Koryntian, otwartość. Przypomina też ich radykalizm, kiedy się nawracali. Więc nie od razu ich chłosta, a będzie ich chłostał. Na początku mówi dość dobrze o nich. Natomiast później zacytuję, co mówi. Dużo będę cytował z tej książki wyjątkowo. Więc po tych wszystkich pochwałach i zachwytami nad Koryntianami mówi coś takiego. Cytuję. Otrzymaliście w pełni dobrobyt i wszelką chwałę, a tak spełniły się słowa Pisma. Mój umiłowany jadł, pił, utył, rozrósł się i wierzgał. Stąd zrodziły się zazdrość, zawiść, niezgoda i bunt, prześladowanie i zamęt, wojna i niewola. To też powstali prostacy przeciw dostojnikom, nic nieznaczący przeciw sławnym, głupcy przeciw mędrcom, młodzi przeciw starcom. Dlatego też zniknęła sprawiedliwość i pokój, gdyż każdy zatracił bojaźń Bożą, i jasny wzrok wiary. Nikt nie postępuje już według przykazań Boga, ani nie żyje w sposób godny Chrystusa, lecz wszyscy podążają za pragnieniami przewrotnych serc swoich. Ożywieni zazdrością niesprawiedliwą i bezbożną, która przez to śmierć na ten świat przyszła. Zauważmy, to specjalnie zacytowałem, bo to jest dość ciekawe spostrzeżenie z pierwszego wieku naszej ery, sprzed 2000 lat, które jest jak najbardziej aktualne dzisiaj. Zobaczmy, że gdzie jest komfort, gdzie jest pewien dobrobyt, tam wzrok wiary, jak tutaj ładnie nam Klemens napisał, gdzieś tam się traci, gdzieś widzenie się psuje. Pisał o tym Blachnicki, sługa Boży, którego chcą na ołtarze wynieść. Nauczamy też w naszej szkole, na trzecim stopniu chyba jest też o tym, że w zasadzie komfort, mimo że ma asocjacje, gdzieś skojarzenia z komfortem są dobre, bo komfort to komfort, a w zasadzie komfort nas zabija. W zasadzie komfort nas usypia, ogłupia, oślepia, tak jak tutaj jest tym wzrokiem wiary. I tak też ten Klemens bez ogródek pisze do Koryntian. Utył, rozrósł się, wierzga, jakieś tam zachcianki, pożądania zastąpiły tą żywą wiarę i ten taki, jak tutaj napisał, no ten dobry, ostry wzrok wiary. No i już tutaj wspomina, że bardzo dużą wpływ na to miały zazdrość i zawiść między tymi Koryntianami. Dokładnie nie wiemy, o co był ten spór, o co były te niesnaski. Natomiast na podstawie listu możemy twierdzić, że miało coś z tym komfort, zawiść i zazdrość. I tutaj Klemens bardzo sprytnie wychodzi, posługując się pewnymi ikonami, osobami ze Starego Testamentu i mówi, jak to zawiść i zazdrość zabijała, bo one przynoszą jako owoc śmierć. Zaczyna od Kaina i Abla. Historia wiadomo. Abel to był ten dobry, Kain był ten zły. Bóg lubiał Abla, Kaina nie za bardzo, bo Kain dawał ochłapy. Natomiast Bóg kochał też Kaina i napominał go. Kain nie mógł znieść tego. Zwiódł gdzieś tam na pole Abla i go zatukł. Zawiść, zazdrość. Dalej jest historia Jakuba i Ezawa, bardzo podobna. Józefa, o którego bracia byli zazdrośni i zawistni, to Stary Testament, wszystko. Aaron i Miriam, Dawid i Saul, to jest chyba dość taki obryty przez nas przykład, przez szkołę. Jak Saul był zazdrosny, że Dawid był namaszczony, jak Saul się chciał zemścić, zabić go i tak dalej. I tutaj Klemens mówi, że zazdrość i zawiść w wymiarze mikro, w wymiarze naszym, pomiędzy powiedzmy małżonkami, pomiędzy jakimiś tam w pracy, we wspólnocie, no bo tak było w Koryncie, ale też w wymiarze makro. On przytacza, że rozpadały się całe cywilizacje, królestwa, różne układy polityczne, różne sojusze przez zawiść i zazdrość. Więc tutaj wychodzi jakby kunszt tego człowieka, jego obczytanie, jego inteligencja i znajomość ówczesnego świata i bardzo sprytnie się tym posługuje ten Klemens, papież. Ponaganie to nie jest tak, że on ich zostawia z tym wszystkim, że im wygarnął, rozgrzebał ten smród, naciął tego wrzoda i zostawia. Może się zagoi, a może zdechnie. On mówi od razu, radą na to wszystko jest pokuta i nawrócenie. I mówi tak, w tej sytuacji, w której jesteście, macie nie biadolić, nie użalać się nad sobą, nie załamywać się, a macie się nawrócić i macie pokutować. I tutaj daje przykład Jonasza na przykład, tego od ryby, którego połknęła ryba. Poszedł do Niniwy i Niniwa się nawróciła. Jonasz przez to, że był wierny, przez to, że głosił i że oni się nawrócili, pokutowali, zostali ocaleni, ale też chyba jest tutaj przykład Dawida po grzechu z tą kobietą na B. Betrzebą. Czyli bardzo, bardzo szybko zdiagnozowany został problem i bardzo szybko została podane lekarstwo, czyli pierwsze pokuta i nawrócenie. Ale Klemens się rozpisał i dalej po kolei wymienia posłuszeństwo Bogu. Co ciekawe, Klemens nie mówi tutaj o jakimś posłuszeństwie rytualnym, posłuszeństwie obrządkowym, a mówi o posłuszeństwie serca. I stawia znak równości pomiędzy posłuszeństwem i błogosławieństwem. Czyli inaczej mówiąc, przekładając, będziesz posłuszny, to będzie ci Bóg błogosławił. Nie będziesz posłuszny, to Bóg brzydzi się tymi wszystkimi ofiarami, zachowaniami, postawami i nie pobłogosławi ci. Więc jesteś posłuszny i jest błogosławieństwo. I tutaj daję przykład. On naprawdę dobrze znał Stary Testament, bo od razu daje przykład Abrahama, który był Bogu posłuszny. Jak było, tak było. Różne przygody miał. Ale koniec końców był Bogu posłuszny i Bóg pobłogosławił. Nie? I też tutaj Klemens pokazuje, że Bóg błogosławi właśnie bardzo, bardzo dosadnie. O. Bardzo dosadnie, bo Abraham miał problem z tą swoją żoną, znaczy mieli problem, bo nie mieli tego dziecka. Syn mu się marzył i właśnie w tym miejscu Bóg mu najbardziej pobłogosławił. Zauważmy, że w tym, w czym najbardziej, to jest przełożenie też do tej wspólnoty w Koryncie, ale też wspólnoty naszej tutaj, że w tym, w czym najbardziej jest jakiś taki problem z posłuszeństwem Bogu, jeżeli to rzeczywiście oddajemy, jeżeli jesteśmy posłuszni, to w tym najbardziej dosadnie Bóg błogosławi. Najbardziej tak, powiedziałbym, optycznie, plastycznie jest to błogosławieństwo. No i Abraham miał błogosławieństwo i daje tutaj też powinowatą Abrahama żonę Lota, który był bratankiem Abrahama, chyba? Jakaś tam była z nimi powiązanie rodzinne? Bratankiem chyba był, tak? Tak, bratankiem. Czyli żonę bratanka jego, żonę Lota, gdzie Bóg powiedział, macie zostawić te Sodomy, Gomory i macie iść, a ona się odwróciła. No i Bóg nie pobłogosławił. Pobłogosławił ją solą. Bo za karę zamieniła się w słup soli. Czyli nie było to chlebem i solą. Dalej. Z posłuszeństwem również wiąże się przykład Rahab. Rahab, kobieta, Żydówka chyba, która tych wysłanników, szpiegów schowała gdzieś tam pod jakimiś snopami konopi czy lnu. Gdzieś ich tam przechowała. Zobaczmy jakby ścieżkę postępowania Rahab. Najpierw uwierzyła, że oni są rzeczywiście od Boga. Wiara. Później posłuszeństwo, czyli zrobiła tak, jak trzeba było. Była posłuszna, schowała je gdzieś tam. Oczywiście ryzykowała dość dużo. To nie jest tak, że posłuszeństwo to jest komfortowy jakiś wybór. Posłuszeństwo to jest ryzyko. Później było proroctwo. Ona miała proroctwo, że oni są. Ona owszem uwierzyła, ona była posłuszna, ale też było proroctwo. No i koniec końców prowadzi to do zbawienia, bo ona została wybawiona, tak? I ona i wszyscy, którzy skryli się pod tym dachem, tej chatki i tym chyba sznur tam miał być szkarłatny, nie zostali straceni, więc zostali zbawieni. No bo jeżeli nie stracony, to zbawiony. Nie ma stanu pośredniego. Rahab. Dobrze. Punkt kolejny, piąty. Pokora. Tutaj będę cytował. Będzie bardziej wiarygodnie. Klemens mówi tak, cytuję. Bądźmy zatem pokorni, bracia, odrzućmy wszelką chełpliwość, zarozumiałość, wszelkie wybryki i nieopanowania. Postępujmy według Pisma. Mówi bowiem Duch Święty, niech się nie szczyci mędrzec swą mądrością, ani siłacz swą siłą, ani bogacz swoim bogactwem. Lecz ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu, tym, że Go szuka, że zachowuje prawo i sprawiedliwość. Koryntianie zostali tutaj, rekomendowane było, żeby się za bardzo nie chełpili w tym, że są bogaci, że mają świetny port, że są bogaci i że im nic nie grozi, że ich brzuchy są pełne, że się rozrastają nawet ich brzuchy. Koryntianie, jeżeli mają się w czymś chlubić, to w tym, że szukają Boga i zachowują prawo i sprawiedliwość. Nie w tym, że znaleźli Boga. Czy nie w stanie dokonanym. Nie jest to, gdyby to były czasy jakichś języków obcych, gdzie są dokonane, niedokonane, to byłby czas niedokonany, czyli ciągu, czyli kontinuum i tak dalej. Nie jest to czas dokonany. Czyli tym, że szukają Boga, to jest powód do chluby. Bo stan, że znaleźlibyśmy Boga, to byłby stan już końcowy, stan komfortowy. A tu cały czas w drodze, że Go szuka. To jest ciekawe, co ten gość mówi. Wcześniej znałem tylko to imię Klemens, Klimek, a teraz polubiłem tego człowieka, tak, że tą konferencję rozpołowiłem na dwie. I dalej cytuję. Bądźmy dobrzy jedni dla drugich, naśladując współczucie i łagodność naszego Stwórcy. No, taka po prostu rada dla wspólnoty w Koryncie, rada dla naszej wspólnoty. Bądźmy dobrzy jedni dla drugich, naśladując współczucie i łagodność naszego Stwórcy. No przeciekawa sprawa. I jeszcze. A także, widziałem, jak występny się pysznił i rozpierał, niby cedr na Libanie. Na Libanie. Przeszedłem obok, a już go nie było. Szukałem go, lecz nie można go było znaleźć. Kolejna rada, a w zasadzie kolejna prawda. Bóg omija pysznych. Bóg lubi pokornych. Niby to takie oklepane, ale tutaj zauważmy ta druga część. Jeszcze raz cytuję. Przeszedłem obok, a już go nie było. Szukałem go, ale nie można go było znaleźć. Czyli Bóg nie zauważa pysznych. Po prostu. Serce pyszne jest Bogu obce. Nawet jeżeli się będzie przechadzał, nie lubi za bardzo Bóg serca pysznego. Natomiast pokorne, owszem. I później rozpisuje się, kolejny dowód, że ten człowiek znał Stary Testament, rozpisuje się, trochę z komentarzem, trochę parafrazując, nad przykładem Jezusa pokornego, czyli tego z Izajasza, tego męża boleści. Znamy ten opis dobrze, w poście bardzo często go wałkujemy w kościele. Dając jakby taki doskonały przykład pokory. Niesłusznie osądzony, niesłusznie bity, nie szukał odwetu, nie skarżył się, nie groził nikomu. No taki doskonały przykład pokory. Natomiast tak jak powiedziałem, to co tutaj Klemens zwrócił uwagę, my żyjemy w czasie ciągłym, niedokonanym, więc cały czas nasze życie się toczy. Więc my cały czas się wzorujemy i cały czas dążymy do tego wzoru, nie osiągając go tutaj, na tym łespadole. I dalej, jeżeli mówimy o pokorze, Klemens podaje osoby godne naśladowania, wymienię tych bohaterów: Eliasz, Ezechiel, Elizeusz, Abraham. Klemens daje przydomek przyjaciel Boga. Hiob, Klemens daje przydomek sprawiedliwy i nieskazitelny. Mojżesz ma przydomek wierny sługa w całym domu Pana. Dawid bez przydomku. I od pokory przechodzi do pokoju. Czyli mówi dużo o pokoju Klemens. I znowu zacytuję. Początek cytatu. Skoro więc mamy udział w tych niezliczonych, wszelkich i chwalebnych dziełach, skierujmy teraz znowu nasze wysiłki ku pokojowi, który jest od początku wskazanym nam celem. Utkwijmy wzrok w Ojcu i Stwórcy całego Wszechświata i nie pozwólmy sobie wydrzeć Jego wspaniałych, a bezcennych darów, Jego dobrodziejstw, w jakich w pokoju nam użycza. Patrzmy na Niego w myśli i oglądajmy oczyma wiary, Jego wielką cierpliwość w urzeczywistnianiu swoich zamysłów. Pomyślmy, jak pobłażliwy jest dla nas, dla wszystkich swoich stworzeń. I druga część cytatu o pokoju. Drugi cytat znowu. Początek. Rozważmy, jak blisko jest nasz, a wzroku Jego nie ujdzie z naszych myśli, a wzroku Jego nie ujdzie nic z naszych myśli, ani z naszych zamierzeń. Słuszną jest zatem rzeczą, abyśmy nie uchylali się, jak dezerterzy, od pełnienia Jego woli. Fajne zdanie. Cesarstwo Rzymskie, armia, większość mężczyzn wtedy zajmowała się nie byciem menadżerem, czy jakimś tam ochroniarzem, a byli w wojsku. Słuszną rzeczą jest, abyśmy nie uchylali się jak dezerterzy od pełnienia Jego woli. Bardzo zasadnie Klemens też mówi przez to do nas, bada gdzieś nasze serca to słowo, czy czasem nie jesteśmy jak dezerterzy, czy nie wycofujemy się ukradkiem, czy no nie dezerterujemy po prostu od woli Boga. Bo nam się wydaje, że przeciwnik jest silniejszy, że armia jest większa, że mamy za mało broni, za mało amunicji. Bardzo mi się to zdanie podoba. Kontynuuję cytat. Czy mamy do czynienia z ludźmi bezrozumnymi i bezmyślnymi, co wynoszą się ponad innych i przechwalają dumnymi słowami? Bądźmy gotowi raczej ich niżli Boga obrazić. Czyli lepiej obrażać tych bezmyślnych niż Boga. Czcijmy Pana Jezusa Chrystusa, którego krew została za nas wylana. Szanujmy naszych zwierzchników, poważajmy starszych, młodych wychowujmy w bojaźni Bożej, a żony nasze kierujmy ku dobremu. Tutaj poniekąd ta fascynacja Pawłem, bo on mówi o tych zwierzchnikach, żonach, dzieciach. Dalej kontynuuje cytat. Niechaj będą one dla was wszystkich źródłem o tych żonach, mówi dalej. Czystości obyczajów, niech dowodzą, że szczerze dążą do łagodności, niech swym milczeniem świadczą o wstrzemięźliwości języka, a miłością niekształtowaną ludzkimi skłonnościami obejmują na równi wszystkich, którzy żyją w bojaźni Boga. Niech dzieci nasze uczestniczą w wychowaniu w Chrystusie, niech się uczą, jak ogromną ma siłę wobec Boga pokora, ile u Boga znaczy miłość czysta, jak jest piękna i wielka bojaźń Boża, zdolna zbawić każdego, kto żyje w świecie szczerym sercem. A Bóg przenika nasze myśli, pragnienia, złożył w nas ducha i zabierze go, kiedy zechce. Też ciężko czytając, rozdzielić, gdzie on rzeczywiście zapożycza tego Pawła, zapożycza Biblię, a gdzie sam sobie coś pisze ten Klemens. Więc znajdujemy tutaj elementy na pewno z listów Pawłowych. Pokój. I jeszcze jedno. Tutaj też wychodzi greckie obeznanie Greki, w ogóle tego helenistycznego świata. Bardzo często posługuje się metaforami wszechświata Klemens. I na przykład tam daje obraz porządków na wszechświecie, we wszechświecie, tych wszystkich planet, słońc, księżyców, że one się tam nie zderzają, tylko że żyją w pokoju. Później przenosi to na Ziemię, czyli schodzimy niżej i mówi o tych wiosnach, zimach, że one się nie kłócą, że następują po sobie. I później mówi o pokoju między ludźmi, a w końcu najgłębszy etap, najbardziej intymny, o pokoju w sercu, w obrębie człowieka. I jeszcze jeden cytat, wypisałem sobie. Klemens zachęca i zaleca i mówi tak, cytuję, szukaj pokoju, ścigaj go. Pierwszy raz słyszę, żeby ścigać pokój, ale to daje jakby pasję w dążeniu do pokoju i wagę pokoju. No i od pokoju Klemens przechodzi i mówi o przyszłym zmartwychwstaniu trochę. Następnie mówi, że Bóg jest wszechmocny i wierny. I I następnie mówi, że żebyśmy byli godni swojego powołania. Klemens zwraca uwagę, podaje przykład Jakuba i Izaaka i mówi o ich darach i predyspozycjach i mówi mniej więcej, parafrazując i streszczając to, co mówi w tym punkcie, do Koryntian mówi: rozważmy dary po kolei, poznajmy ich wspaniałość. Czyli inaczej Klemens mówi, nie ma tak, że we wspólnocie są lepsi i gorsi, bardziej lub mniej obdarowani, mimo że nam się tak wydaje, bo sądzimy po tym, co widzimy albo słyszymy, albo czujemy, ale prawda jest taka, że każdy jest obdarowany i każdy ma dary, które wspólnota potrzebuje. Każdy ma dary, którymi powinien posługiwać. I to, że tutaj daje Jakuba i Izaaka i mówi o ich darach, ale później przechodzi do wspólnoty i mówi o konkretnych darach, więc już od pierwszego wieku chrześcijanie nauczają, że nie ma wymówek, że jestem gorszy, że nie dam rady, że stanę w kącie. Też poniekąd wynika z tego nie tylko zaangażowanie, ale też postawa dawania, nie brania. Dość pedagogiczne podejście, ale bardzo, bardzo pożądane we wspólnotach. I ostatni punkt, który w tej części wynotowałem i poruszę, to droga Bożego zbawienia. Ale tutaj będzie mówił Klemens, ja tylko odczytam. Dobry robotnik śmiało bierze chleb za swoją pracę, leniwy i niedbały nie ma odwagi spojrzeć w oczy temu, który go zatrudnił. I dalej powiada przecież Pismo Święte, a do grzesznika Bóg mówi, czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, słowa moje rzuciłeś za siebie. Ty, widząc złodzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzołożnikami. Usta twoje przepełnia złośliwość, a język twój knuje podstępy. Zasiadłszy przemawiasz przeciw twemu bratu, wydajesz na obmowę syna swojej matki. Ty to czyniłeś, a ja milczałem. Myślałeś, niegodziwcze, że jestem podobny do ciebie. Bardzo tutaj przywiązuje Klemens, przywiązuje dużo uwagi do takich prostych, elementarnych relacji, zachowań, postaw w obrębie wspólnoty. O tej pracy, o grzechach języka, o, jak wcześniej była zawiść, zazdrość, o stanie komfortu. Bardzo tutaj, gdybyśmy patrzyli w wymiarze mikro, jako naszej wspólnoty, jako generalnie wspólnoty, może nie konkretnie naszej, ale generalnie pojęcia wspólnoty, to można powiedzieć, że Klemens gdzieś analizuje od środka różne schematy, różne postawy, i konkretnie nazywa je złymi i zaleca, co robić i jak zaradzić temu. Jeszcze jeden cytat. Służmy więc, bracia, z całą gorliwością pod rozkazami tego wodza nieskazitelnego. Pomyślmy o żołnierzach na wyprawie wojennej. Jak są zdyscyplinowani, ulegli, jak posłusznie wypełniają polecenia swoich dowódców. Nie wszyscy stoją na czele całej armii, ani na czele tysiąca, ani nawet setki czy pięćdziesiątki i tak dalej. Lecz każdy na swoim posterunku wypełnia rozkazy cesarza i swoich dowódców. Wielcy nie mogą obyć się bez małych, animali obyć bez wielkich. Ale wszystkie rzeczy łączą się i w ten sposób są pożyteczne. I trochę anatomii, chyba zacznę od Pawła. Weźmy nasze ciało, głowa jest niczym bez nóg, podobnie nogi niczym bez głowy. Nawet nasze najmniejsze członki potrzebne są i pożyteczne dla całego ciała. Wszystkie wspólnie oddychają i współpracują ze sobą w jednomyślnym posłuszeństwie dla zachowania jedności ciała. Droga Bożego zbawienia, tak jak mówi Klemens, wiedzie przez wspólnotę. Droga Bożego zbawienia to posłuszeństwo i też hierarchia. I od tego nie uciekniemy, mimo że Ewangelia była pisana 2000 lat temu, mimo że 1900, kilkadziesiąt lat temu był pisany list Klemensa, dalej to wszystko jest aktualne. No i to byłoby na teraz tyle.